Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W programie wtorkowe rozważanie księdza Edwarda Czai z cyklu Dobrych Rad na Trudne Chwile w Życiu. Rozpoczniemy od rozmowy z jezuickim misjonarzem, który opowie o swoich doświadczeniach duszpasterskich na różnych kontynentach. Na audycję zaprasza Państwa ksiądz Seweryn Wąsik.
Gościmy ojca Krzysztofa Homę, jezuity pracującego wśród Polonii w Atenach w Grecji. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
To dla ojca już któraś placówka. Pracował ojciec na Ukrainie, w Stanach Zjednoczonych, w Irlandii i teraz w Grecji. Czy trudno jest być posyłanym do różnych środowisk?
Myślę, że to trochę zależy od wieku, bo też ciekawość odgrywa swoją rolę świata, ludzi. Czym człowiek starszy, może jest troszkę trudniej, ale to wcale nie oznacza, że jest mniej pięknie, bo wtedy może ma się głębszą świadomość tego, że to jest ważne dla Kościoła, ważne dla tych ludzi, którzy czekają na nas.
Gdzie pracował ojciec najdłużej, a gdzie najkrócej?
Najdłużej pracowałem na Ukrainie, bo około 9 lat. Najkrócej w tej chwili jestem w Grecji, bo zacząłem drugi rok.
Czy najtrudniejsze w pracy misjonarza jest nauczyć się języka i nowej kultury?
No to też się wiąże z wiekiem, przynajmniej tak widzę, że o wiele łatwiej było się uczyć nowych języków, kiedy się ma 20-30 lat. Kiedy ma się już około 50 lat, nauka nowego języka przychodzi już znacznie większym trudem, ale może jest też większa satysfakcja, kiedy się coś uda już powiedzieć w tym języku i widać, że ludzie też rozumieją. Także jest to pewien trud. Pewno się też wiąże troszkę ze zdolnościami każdego człowieka. Nie każdy ma zdolności językowe, więc niektórzy cierpią z tego powodu. Ale myślę, że w pracy misyjnej język jest ważny, ale chyba jeszcze ważniejszy jest kontakt z ludźmi, który się wyraża nie tylko przy pomocy języka, ale często jest wiele innych jeszcze sposobów pozawerbalnych komunikowania. I nie zawsze ten, kto mówi dobrze w danym języku, dobrze i skutecznie pracuje. Czasami ludzie, którzy mają wielkie trudności w danym języku, nieraz mają znacznie lepszy kontakt.
Na czym ten kontakt z ludźmi warto opierać, na czym warto go budować, nawet jeżeli słabo mówimy w jakimś języku?
Ja myślę, że przede wszystkim z poszanowania drugiego człowieka, że kiedy przyjeżdżam do innego kraju, to nie dlatego, że jestem lepszy, że przynoszę nie wiadomo co. Wiem, że tam są moi bracia i siostry, którzy też mnie będą obdarowywali, więc jesteśmy dla siebie naprawdę partnerami. Ja się uczę wiele od tych osób, pośród których pracuję. Wiele rzeczy odkrywam i widzę, jak oni mnie bardzo ubogacają. I jeżeli ta druga strona odczuwa jakiś szacunek, zainteresowanie, też troskę, można bardzo wiele dobrych rzeczy razem zrobić. I do tego nie trzeba słów. Są one też konieczne. Czasami na pewno człowiek cierpi, że nie wszystko potrafi powiedzieć, ale potrafi to wyrazić w inny sposób, przez wspólną pracę, wspólną modlitwę, nieraz uśmiech, życzliwość. To są też te sposoby komunikowania.
Był ojciec na różnych kontynentach, w różnych kontekstach kulturowych. Ojciec pracował. Od czego zaczyna się pracę misyjną po przyjeździe?
Nie jestem zawodowym misjonarzem, więc trudno mi udzielać jakichś porad. Ja mogę powiedzieć tak, jak ja sobie radziłem. Ja przynajmniej wcześniej, jak się dowiadywałem, że mam wyjechać, zdobywałem informacje, do kogo jadę odnośnie danego kraju. Też języka, żeby chociaż tych kilka słów na początek można było powiedzieć. Później są techniczne sprawy, że kontakt z biskupem, ustalenie tego, co będziemy robić, na jakich zasadach mamy pracować, czy kwestia dokumentów, żeby można było się tam poruszać i funkcjonować oficjalnie. Natomiast we wspólnocie, czy to jezuickiej, czy we wspólnocie, w której się pracuje, to są pierwsze kontakty, spotkania, czasami takie wsłuchiwanie się, przyglądanie temu wszystkiemu, co tam się dzieje, żeby wejść w ten kontekst, wejść jakby w życie, w sposób myślenia ludzi. Więc to wymaga też trochę cierpliwości. Ja myślę, że są takie dwie fazy. Taka formalna, kiedy trzeba pewne rzeczy zrobić, by móc funkcjonować w danym społeczeństwie. Później, czy jednocześnie jakby się dokonuje to powolne poznawanie ludzi, wchodzenie w środowisko.
Co w tym wchodzeniu w ten nowy świat za każdym razem jest najłatwiejszego, a co jest najtrudniejsze?
Mnie się wydaje, że to też zależy od każdej osoby. Znowu ja będę mówił tak, jak ja to przeżywam. Może dla kogoś tak nie będzie. Pan Bóg dał mi łatwość wchodzenia czy wsłuchiwania się w to, co ludzie mówią, jakby dostosowywania się do sposobu życia, więc Dla mnie nie było trudne na przykład zaakceptowanie rzeczy, na przykład jak kuchni, sposobu życia, czy różnych zwyczajów, które odróżniają nas od tamtych wspólnot, do których jechałem. To było łatwe. To, co było dla mnie trudne, choć tak prawdę mówiąc, ja nie miałem jakichś specjalnie trudnych sytuacji, bo pracowałem w krajach, które dla mnie nie były trudne i pośród ludzi, którzy no, dużo życzliwości mi okazywali. Jeżeli coś takiego trudnego było, to było bardziej związane ze mną, czyli sytuacja na przykład, w której rozpoczynałem daną misję. Dzisiaj już z perspektywy lat mogę powiedzieć, że nieraz początek takiej misji gdzieś się rodził w jakimś konflikcie moim wewnętrznym, więc nieraz jakby wewnętrzne uspokojenie się, zaakceptowanie, to kosztowało pracy, jakiegoś oddania Panu Bogu. Czasami, kiedy była nowa misja związana z nową pracą, z nową posługą, do której nie byłem przygotowany, i musiałem jednocześnie, wchodząc w tą nową rzeczywistość, przygotować sobie cały warsztat pracy. To był pewien trud, nieraz taki wysiłek też intelektualny i psychiczny.
A jaką satysfakcję daje Pan Bóg misjonarzowi? Czy może zobaczyć owoce swojej pracy, czy nie za każdym razem tak jest?
Znaczy ja myślę, że to znowu jest bardzo różnie, bo tak jak słuchałem nieraz misjonarzy, którzy w Japonii pracują i po latach ciężkiej pracy są w stanie ochrzcić jedną, dwie osoby. Kościół katolicki jakby wzrasta albo bardzo powoli, więc tam na pewno z tą satysfakcją jest duży problem. Ja pracowałem na Ukrainie akurat w momencie, kiedy Kościół się odradzał, więc każdego dnia, można powiedzieć, była satysfakcja, bo jakąś kapliczkę się udało wysprzątać, jakaś pierwsza grupa ludzi przyszła i niesamowita wdzięczność tych ludzi, którzy po latach mogli się modlić razem, mogli się gdzieś spotkać. Więc Pan Bóg nas bez przerwy obsypywał taką wielką pociechą, zupełnie też przez nas niezasłużoną, bo to, co robiliśmy, to były proste bardzo rzeczy, a bardzo dużo radości.
A później były Stany Zjednoczone.
Tak, i tam również. Oczywiście zupełnie inna sytuacja, jakby życie bardziej ustabilizowane, choć to środowisko polskich emigrantów w Stanach też przeżywa swoje trudności. Wiele ludzi żyjących w sposób nieregularny, z nieuporządkowanymi jakby papierami. Więc wiele też problemów. Natomiast radość, która była, to na przykład spotkania z rodzinami, z młodymi małżeństwami, które widać jak wzrastają w wierze, dzielą się, są też wdzięczni za tą posługę. Różnego rodzaju świętowania wspólne z Polakami, różnych uroczystości, rocznic. Byłem akurat w momencie, kiedy Ojciec Święty umarł i kiedy młodzież chicagowska, harcerze zorganizowali wspaniałą taką manifestację. Szliśmy główną aleją Chicago i jako Polacy, jako katolicy, Bogu dziękując za życie Jana Pawła II, wiele takich głębokich emocji, ale też radości, widząc tych ludzi świadczących o wierze.
Później była Irlandia.
Irlandia to coś nowego jakby w naszej historii, bo tak naprawdę Polonia taka większa to rozpoczęła tam tą swoją egzystencję, kiedy Polska została przyjęta do Unii. I to, co dla mnie doświadczeniem i pocieszeniem było, to znowu masę młodych ludzi, mężczyzn, kobiet, którzy przyjechali z początku w poszukiwaniu pracy, a później stabilizując swoje życie zawodowe, rozpoczynali życie rodzinne. Więc byliśmy świadkami wielu małżeństw, narodzin dzieci, tworzenia się rodzin. To z jednej strony, a z drugiej strony miałem też kontakt ze wspólnotą irlandzką. Z jednej strony nam zazdrościli, że tylu młodych ludzi, mężczyzn, kobiet, dzieci przychodzi do kościoła. Czasami też widzieli w sposób krytyczny może i naszą pobożność, która nie zawsze była głęboka, ale cieszyli się, więc można tam było widzieć jakby wzrastanie kościoła, choć jednocześnie byliśmy świadkami całego kryzysu kościoła irlandzkiego, że tłumy Polaków w kościołach, a jednocześnie uciekający Irlandczycy z kościołów. Także z jednej strony Bóg nas jakby pocieszał, dawał nadzieję, a jednocześnie przechodziliśmy też ten kryzys wspólnie.
Teraz ojciec może zobaczyć działanie Boże w Grecji. Jak ono wygląda?
Podobnie, bo myślę, że tam, gdzie są ludzie, w sumie są podobne też sytuacje. Grecja to jest znowu jest inna historia. Ja tutaj byłem pierwszy raz w czasie moich studiów, pomagałem 20 lat temu, kiedy tu było ponad 100 tysięcy Polaków, między 100 tysięcy a 200 tysięcy, nikt dokładnie nie wie. W większości nielegalnie czekając na emigrację do Stanów Zjednoczonych, Australii. Łatwiej było z pracą, ale też było nieraz wiele cierpienia, rozłąki. Pamiętam spowiedzi z tamtych czasów, takie niesamowicie głębokie, które pokazywały, jak te trudne sytuacje, rozłąka często oczyszcza serce człowieka, otwiera na Boga. I to było to pocieszenie, że właśnie tu na emigracji, gdzieś jakby na wygnaniu, na tej pustyni, Bóg oczyszcza, Bóg tworzy sobie lud. A jednocześnie jest walka, bo z tamtych lat pamiętam, jak bardzo Polonia była podzielona i to widać po dzień dzisiejszy, jak nam się tutaj w Grecji nie udało stworzyć silnego środowiska polonijnego, mimo że nas tu tylu było i często wielu ciekawych ludzi. Więc radość była na pewno, widząc, jak Bóg działa w sercach ludzkich, jak je przemienia. Smutek, kiedy było widać tą walkę ze złym duchem, nieraz zwycięstwa złego ducha, patrząc na wielu naszych braci uzależnionych, na podziały między nami, spory, kłótnie.
Kiedyś misjonarz wyjeżdżał, żegnał się ze swoimi rodzicami, żegnał się ze swoją ojczyzną na całe życie. Ojciec przewędrował już wiele krajów. Ta posługa nie była czasami zbyt długa, ale wymagała od ojca wielkiego wyrzeczenia, bo trzeba było przygotowywać się do zaakceptowania jednego języka, jednej kultury, ale zrobić to przynajmniej 4, jak nie 5 razy.
Na razie Pan Bóg daje siłę, żeby iść tam, gdzie posłuchają. Nie wiem, jak długo będę dał rady. Może do końca Pan Bóg pozwoli. Ja myślę, że to jest łaska Boża i dar Boży, także ja nie widzę tutaj ani jakiejś tam zasługi, ani niczego nadzwyczajnego. Nawet widzę, że trochę jak Jonasz, czasami Bóg działa też poprzez nasze pomyłki i błędy. Czyli w niektórych krajach może byłem dlatego, że gdzie indziej nie byłem zbyt otwarty i dyspozycyjny, więc wylądowałem w takim czy w innym kraju, wyrzucono mnie za burtę. I może dobrze, może właśnie Pan Bóg tak chciał, że gdzieś przez mój upór czy jakąś tam twardość karku sprawił, że się znalazłem pośród takich, a nie innych ludzi. Także widzę w tym palec Boży, Boże miłosierdzie tak samo.
Takie wędrowanie u jezuitów nazywa się dyspozycyjnością. Czym ta dyspozycyjność jest?
Ja nie wiem czym. Ja mogę tylko powiedzieć tak, że no, na razie Pan Bóg daje na tyle siły i jeszcze jakiegoś takiego pragnienia, że jeśli przełożeni wskazują jakieś miejsce i mówią, że jest potrzeba, by tam jechać, a na przykład z jakichś względów może ktoś inny nie może, no to nie mam jakby trudności na razie, choć to kosztuje. Zawsze trzeba coś zostawić, coś musi umrzeć. Jestem już w takim wieku, kiedy widzę, że coraz bardziej żal zostawiać pewne sytuacje, osoby, plany, które tak samo się z czasem jakby tworzą, kiedy jest się w jakimś miejscu. I jest też ta świadomość, że nigdy tak naprawdę niczego wielkiego nie zbudujesz. Bo żeby coś zbudować wielkiego, trzeba być w jednym miejscu dłużej pracować z ludźmi, wtedy coś po sobie można zostawić. Jeżdżąc prawdopodobnie nie da się czegoś takiego stworzyć, więc to jest takie jakby sianie troszkę, może jakieś kładzenie fundamentu, daj Boże. No z tą nadzieją, że ktoś inny będzie później dalej budował i że kiedyś będą jakieś owoce.
Naszym gościem był ksiądz Krzysztof Homa, jezuita pracujący na placówce wśród Polonii w Atenach w Grecji. Dziękujemy za spotkanie.
Dziękuję, Bóg zapłać.
Dobre rady na trudne chwile w życiu.
W opracowaniu księdza Edwarda Czai. Przed mikrofonem autor.
Uznaj i doceń to, co posiadasz. Nie ma co płakać i zatrzymywać się nad tym, co się straciło, albo czego się nie ma. Często utrata czegoś robi dobrą robotę, ponieważ dzięki niej możemy docenić bardziej to, czym jeszcze dysponujemy. Znamy powiedzenie, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. To proste powiedzenie jest sekretem mądrego zachowania się w sytuacji, kiedy coś tracimy lub czegoś nam brakuje. Nie ma bowiem sensu rozpatrywać to, co się straciło, czyli nie ma sensu myśleć o tym, co lubię, a czego nie mam. Trzeba wewnętrznej zgody na tę stratę, żeby zwrócić uwagę na to, co pozostało, co jest w moim posiadaniu. Umieć się tym ucieszyć, czyli zacząć lubić, co się ma, po to, żeby zrobić z tego mądry użytek. Jednak różne możemy przyjąć postawy, tak jak dwóch farmerów, którzy zmuszeni byli pozostawić swoje nieurodzajne tereny, bo przyszła ogromna susza i ziemia była już bezproduktywna. Wyruszyli więc na poszukiwanie lepszej, bardziej urodzajnej gleby. Kiedy osiedlili się na nowym terenie, trzeba było uprawiać ziemię, a że to nowy teren, a oni byli na dorobku, więc kiepsko było z narzędziami. Zatem ziemię uprawiać trzeba było praktycznie motyką. Rozpoczynając pracę, jeden z nich, zmęczony kopaniem, w pewnym momencie rozpoczął narzekanie. Na co nam przyszło? Trzeba się pocić i kopać ziemię motyką. Po co było opuszczać stary teren? Może sytuacja by się zmieniła? A tutaj co? Zaczął on nawet przeklinać, mówiąc: zobacz, dotąd zawsze uprawiałem ziemię maszynami, a teraz muszę się zadowolić motyką i pomyśleć, że są inni, co w tym momencie pracują dobrymi maszynami. Gdy ten skończył, drugi też się zatrzymał, trzymając motykę w ręku, zamknął oczy i rzekł: Boże, dziękuję Ci za ten kawałek ziemi i za to małe narzędzie, które ułatwia mi dzisiaj pracę na roli, podczas gdy wielu ludzi uprawia ziemię gołymi rękami. Mądry człowiek robi dobry użytek z tego, co ma, i nie użala się nad tym, czego mu brakuje. Ta przysłowiowa motyka może być widziana jako kara, ale też może być celebrowana jako wyróżnienie. Wszystko bowiem zależy od ducha tego, który ją używa. Utrata czegoś często może zrobić ci dobrze, byś nauczył się doceniać to, co ci zostało, co rzeczywiście posiadasz. Kiedy zaczynasz wyliczać to, czego ci brakuje, albo co chciałbyś mieć, nie zapomnij o tym, co masz i czym możesz się cieszyć w tej właśnie chwili. I umiej być wdzięczny za to. Wdzięczność bowiem uszlachetnia duszę. Człowiek zaś wdzięczny to ten, co widzi konkretne dobro i uznaje to dobro. Człowiek wdzięczny czuje się zależny, bo zwraca oczy na swojego dobroczyńcę. Wie, że potrzebuje Boga, że sam z siebie niewiele potrafi. Bo chociaż ma duże możliwości, to jednak ostatecznie wszystko zależy od Boga, a nie od niego samego. Człowiek niewdzięczny, czyli ten, który nie uznaje dobra i nawet go nie widzi, czuje się niezależny, mając przekonanie, że wszystko zależy od niego samego. Tak bardzo jest przywiązany do dóbr, że ich brak skupia go na sobie i czyni nieszczęśliwym. Wdzięczność zaś zmienia postawę człowieka. Kiedy więc przeżywasz trudne dni, nie porównuj się z innymi, którym się dobrze wiedzie w danej chwili, ponieważ sprowokujesz ogromny gniew w sobie, który zatruje twoją duszę i poczujesz się ofiarą losu, złorzecząc całemu światu. Wysil się i popatrz wtedy na tych, którym się wiedzie gorzej niż tobie, którzy stracili więcej niż ty. Wtedy doświadczysz uczucia wdzięczności i pragnienia podzielenia się z innymi tym, co posiadasz.
Była to audycja
Dobre rady na trudne chwile w życiu.
W opracowaniu księdza Edwarda Czai.
Tu Radio Watykańskie, Laudetur Jezus Chrystus.